Wydawnictwo Czarne zaprasza do wysłuchania książki Jessiki Bruder Nomadland W drodze za pracą. Czyta Aneta Todorczuk. Nagrania Studio Takto. Dla Dale'a. There's a crack in everything. That is how the light gets in. Wszędzie się znajdzie szczelina, przez którą wpada światło. Leonard Cohen. Kapitaliści nie chcą, żeby ktokolwiek żył poza ich sztancą. Anonimowy komentujący na sdailysan.com. Wstęp. W chwili, gdy to piszę, są rozrzuceni po całym kraju. W Drayton w Dakocie Północnej były taksówkarz z San Francisco lat 67, pracuje przy corocznych zbiorach buraka cukrowego. Od świtu do nocy, czasem w minusowych temperaturach, pomaga zrzucać tony buraków z ciężarówek, które zjeżdżają z pola. Śpi i mieszka w busie, odkąd Uber wygryzł go z rynku i zarobienie na czynsz stało się niemożliwością. W Campbellsville w Kentucky 66-letnia była właścicielka firmy budowlanej układa towar na nocnej zmianie w magazynie Amazona, tocząc wózek przez kilometry betonowych alejek. To żmudne i ogłupiające zajęcie, ale ona pilnuje, żeby prawidłowo zeskanować każdy produkt. Z nadzieją, że nie wyrzucą jej z pracy. Rano wraca do ciasnej przyczepy zaparkowanej na jednym z kilku postojów, na których Amazon kwateruje wędrownych pracowników, takich jak ona. W New Bern, w Karolinie Północnej, kobieta mieszkająca w przyczepce w kształcie łzy, tak małej, że można ją ciągnąć motocyklem, zatrzymała się u znajomej i szuka pracy. Nawet z dyplomem magistra, pochodząca z Nebraski 38-latka, nie jest w stanie nic znaleźć, choć tylko przez ostatni miesiąc wypełniła setki formularzy aplikacyjnych. Wie, że mogłaby się zatrudnić przy zbiorach buraka cukrowego, ale nie stać jej na podróż przez pół kraju. Kilka lat temu straciła pracę w organizacji non-profit i to dlatego zamieszkała w przyczepie. Kiedy przestano dofinansowywać jej stanowisko, nie mogła już pozwolić sobie na to, żeby opłacać czynsz jednocześnie ze spłatą pożyczki studenckiej. W San Marcos w Kalifornii para po trzydziestce mieszkająca w kamperze GMC rocznik 1975 prowadzi stragan z dyniami połączony z kilkoma atrakcjami dla dzieci i mini zoo, które stworzyli od zera w 5 dni na pustym, nieasfaltowym placu przy drodze. Za kilka tygodni przerzucą się na handel choinkami. W Colorado Springs, w stanie Colorado, mieszkający w busie 72-latek, który nadłamał 3 żebra pracując jako konserwator na polu kempingowym, dochodzi do siebie w trakcie wizyty u rodziny. Istnieli zawsze. Wagabundzi, włóczy kije, wędrowni pracownicy, niespokojne duchy. Jednak teraz, w 3. milenium, pojawiło się nowe koczownicze plemię. Ludzie, którzy nigdy nie przypuszczali, że zostaną nomadami, wyruszają w drogę. Rezygnują z tradycyjnych domów i mieszkań i przeprowadzają się do tego, co nazywa się czasem nieruchomościami na kółkach, do busów, kamperów z odzysku, szkolnych autobusów, pick-upów z zabudowaną paką, przyczep kempingowych i najzwyklejszych sedanów. Zostawiają za sobą dylematy nie do rozwikłania, przed którymi staje dziś dawna klasa średnia. Wolisz mieć na jedzenie czy pójść do dentysty? Spłacić ratę kredytu czy rachunek za prąd? Uregulować ratę za samochód czy kupić leki? Wydać na czynsz czy na spłatę pożyczki studenckiej? Szarpnąć się na zimowe ubranie czy na paliwo, żeby móc dojechać do pracy? Z początku wielu osobom rozwiązanie wydawało się radykalne. Nie możesz dać sobie podwyżki, ale gdyby tak zredukować największy koszt, zamienić 4 ściany na 4 koła? Niektórzy mówią o nich bezdomni. Ale koczownicy nowej ery odrzucają tę łatkę. Mają przecież dach nad głową i środek transportu. Przyjęli więc inne określenie – bezmiejscowi. Z daleka wielu z nich można by wziąć za beztroskich emerytów na wakacjach. Gdy od czasu do czasu pozwalają sobie na wypad do kina albo restauracji, wtapiają się w tłum. Sposobem myślenia i wyglądem wpisują się w ramy klasy średniej. Używają pralni samoobsługowych i wykupują karnety na siłownię, żeby móc korzystać z łazienki. Wielu wyruszyło w drogę po tym, jak recesja pochłonęła oszczędności ich życia. Aby napełnić baki samochodów i żołądki, od rana do wieczora ciężko pracują fizycznie. W czasach zamrożonych płac i rosnących kosztów mieszkaniowych, wyrwanie się z niewoli czynszów i kredytów to ich sposób na życie. Starają się przetrwać w Ameryce. Ale tak jak każdemu, im również samo przetrwanie nie wystarcza. Zatem akt desperacji przerodził się w dążenie do wyższych celów. Być człowiekiem to pragnąć czegoś więcej niż po prostu utrzymania się przy życiu. Równie mocno jak pożywienia i dachu nad głową, potrzebujemy nadziei. A w drodze jest nadzieja. To produkt uboczny pędu przed siebie. Poczucie, że możliwości rozciągają się tak szeroko jak sam kraj. Głęboko zakorzenione przekonanie, że czeka nas coś lepszego. Już zaraz, w kolejnym miasteczku, kolejnej robocie, przy kolejnym przypadkowym spotkaniu z nieznajomym. Tak się składa, że ci nieznajomi też bywają nomadami. Gdy się poznają, w internecie, w pracy albo na dzikim kempingu, zaczynają tworzyć plemiona. Jest między nimi porozumienie, rodzaj pokrewieństwa. Gdy komuś psuje się bus, robią szybką zrzutkę. Łączy ich zaraźliwe przeczucie, że wokół dzieje się historia. Kraj się gwałtownie zmienia, kruszeją stare mury, a oni znaleźli się w epicentrum czegoś nowego. Kiedy siedzą razem przy ognisku w środku nocy, przez głowy przemykają im utopijne wizje. Piszę te słowa jesienią. Wkrótce nadejdzie zima. Praca sezonowa się skończy. Nomadowie zwiną manatki i wrócą tam, gdzie ich dom, czyli w drogę, popłyną jak krwinki w żyłach kraju. Ruszą na poszukiwanie nowych przyjaciół, rodziny albo po prostu miejsca, gdzie jest ciepło. Niektórzy przemierzą cały kontynent. Wszyscy będą liczyć kilometry drogi, przewijające się niczym slajdy z Ameryki. Bary szybkiej obsługi i centra handlowe. Pola uśpione pod warstwą szronu. Komisy samochodowe, mega kościoły i całodobowe jadłodajnie. Monotonne równiny, pastwiska i martwe fabryki, osiedla i hipermarkety. Śnieżne szczyty. Przydrożne krajobrazy przemykają obok, wreszcie pochłania je ciemność, a wraz z nią nadchodzi zmęczenie. Znużeni wędrowcy znajdują miejsce na odpoczynek. Na parkingu przed Walmartem. Na spokojnej podmiejskiej ulicy. Na postoju dla ciężarówek, gdzie do snu kołysze ich cichy warkot silników. A potem, wcześnie rano, zanim ktoś ich zauważy, wyjeżdżają z powrotem na autostradę. Jadąc przed siebie, jednego są pewni. Ostatnim miejscem wolności w Ameryce jest miejsce parkingowe. Część pierwsza. Rozdział pierwszy. Dziupla. Na Foothill Freeway, mniej więcej godzinę jazdy w głąb lądu od Los Angeles, niespodziewaną granicę przedmieść wyznacza łańcuch górski, który majaczy nad ciągnącymi na północ sznurami samochodów. Ta dzika kraina to południowa ściana gór San Bernardino, ciągu wysokich, stromych zboczy, zgodnie z opisem agencji United States Geological Survey. Stanowi część formacji, która zaczęła się wypiętrzać 11 milionów lat temu wzdłuż uskoku San Andreas i wypiętrza do dziś, po kilka milimetrów rocznie, w wyniku ścierania się płyty pacyficznej z północnoamerykańską. Góry zdają się jednak rosnąć znacznie szybciej, kiedy jedziesz w ich kierunku. Na ten widok lekko prostujesz plecy i czujesz, że coś w tobie wzbiera, jakby klatkę piersiową wypełniał ci hel. I kto wie, czy zaraz nie ulecisz w powietrze. Linda May ściska kierownicę i spogląda na zbliżające się góry przez dwuogniskowe okulary w różowych oprawkach. Siwe włosy, spięte przy twarzy plastikową wsuwką, opadają jej poniżej ramion. Zjeżdża z Foothill Freeway na drogę stanową numer 330, zwaną także City Creek Road. Przez kilkanaście kilometrów droga jest szeroka i płaska. Później zwęża się w jednopasmową serpentynę i pnie w stronę San Bernardino National Forest. 64-letnia Linda prowadzi Jeepa Grand Cherokee Laredo. Odkupiła go z parkingu depozytowego, gdzie trafił po poważnej stłuczce. Kontrolka silnika płata czasem figle. Mruga, chociaż nic złego się nie dzieje, a przy bliższych oględzinach widać, że maska, odmalowana w miejscu, gdzie odpadł lakier, delikatnie różni się odcieniem bieli od reszty karoserii. Ale grunt, że po miesiącach napraw pojazd wreszcie jest zdatny do użytku. Mechanik zainstalował w nim nowy wałek rozrządu i popychacze. Linda domowymi metodami odnowiła, co się dało. Wypucowała na przykład zmatowiałe reflektory koszulką spryskaną płynem na owady. Teraz po raz pierwszy Jeep ciągnie dom Lindy. Bladożółtą przyczepkę, którą właścicielka nazywa dziuplą. Jeśli goście nie załapią od razu, skąd ta nazwa, gospodyni woła: ciasno tu jak w dziupli, ale się zmieścimy. I śmieje się, ukazując głębokie zmarszczki mimiczne. Wykonana z włókna szklanego przyczepa to zabytkowy model Hunter Compact 2 z 1974 roku, reklamowany wówczas jako triumf technologii w dziedzinie turystyki, który po otwartej drodze śmiga za tobą jak kocie, w trudnych warunkach trzyma trop jak tygrys. 40 lat później dziupla przywodzi na myśl uroczo staroświecką kapsułę ratunkową. Zaokrąglone krawędzie i pochyłe boki kształtem przypominają styropianowy pojemnik z baru z hamburgerami. Wewnątrz ma 3 metry długości, czyli mniej więcej tyle, ile kryty wóz, którym ponad 100 lat temu przemierzała kraj praprababcia Lindy. W oczy rzucają się elementy wystroju typowe dla lat 70. Kremowe obicia ścian i sufitu z pikowanego skaju i wzorzyste musztardowo-zielone linoleum. Dach jest na tyle wysoko, żeby Linda mogła się wyprostować. Kiedy kupiła przyczepę na licytacji za $1400, napisała na Facebooku: przyczepka ma 1,60 m wysokości. Ja 1,57 m. Pasuje idealnie. Linda holuje dziuplę w stronę Hanna Flat, dużego kempingu w sosnowym lesie na północny zachód od jeziora Big Bear. Jest maj, a ona zamierza zostać tam do września. Ale w przeciwieństwie do tysięcy urlopowiczów, którzy co roku ciągną do San Bernardino National Forest, dzikiego obszaru o powierzchni większej niż cały stan Rhode Island, Linda jedzie tam do pracy. Już po raz trzeci zatrudniła się na lato do obsługi kempingu, co znaczy, że jest równocześnie dozorczynią, kasjerką, konserwatorką terenu, stróżem i komitetem powitalnym. Cieszy się na to zajęcie i na coroczną podwyżkę dla powracających pracowników, dzięki której jej stawka godzinowa wynosząca $9.35 podskoczy o 20 centów. Minimalna stawka w Kalifornii w tamtym momencie to $9. I choć wszyscy członkowie personelu pracują według umowy bez gwarancji zatrudnienia, co oznacza, że można ich zwolnić w dowolnym momencie bez podania przyczyny, to Lindzie obiecano pracę tydzień w tydzień w pełnym 40-godzinnym wymiarze. Część nowych pracowników spodziewa się płatnych wakacji w raju. Trudno ich winić. W anonsach pełno jest zdjęć błyszczących potoków i tonących w kwiatach dzikich łąk. W broszurce California Land Management, prywatnego pośrednika, który zatrudnia Lindę, siwowłose kobiety uśmiechają się radośnie nad słonecznym brzegiem jeziora, pozując pod ręce niczym para przyjaciółek na koloniach. Ciesz się pięknem przyrody i zarabiaj, kusi baner American Land and Leisure, innej firmy zatrudniającej obsługę kempingów. Pod spodem widnieją opinie personelu. Emerytura nigdy wcześniej nie sprawiała mi tyle frajdy. Znaleźliśmy tu przyjaciół na całe życie. Czujemy się najlepiej od lat. Nowicjusze często stają okoniem, a czasem nawet rezygnują w obliczu mniej sielankowych aspektów tej pracy, gdy przychodzi im niańczyć pijanych, hałaśliwych letników, wygarniać łopatą spalenisk góry popiołu i odłamków szkła. Rozochoceni obozowicze lubią wrzucać butelki do ognia, żeby eksplodowały. Albo 3 razy dziennie czyścić wychodki. Choć mycie toalet to najbardziej uprzykrzone zajęcie większości pracowników, Linda nie ma z nim problemu, a wręcz szczyci się swoją dokładnością. Chcę, żeby były czyste, bo używają ich moi letnicy, mówi. Nie boję się zarazków. Zakładam gumowe rękawice i do roboty. W miarę jak Linda zbliża się do łańcucha San Bernardino, zachwycający krajobraz nabiera lekko niepokojącego charakteru. Ścieżka wzdłuż szosy jest tak wąska, że trudno nawet nazwać ją poboczem. Zdarzają się odcinki, na których za przytuloną do zbocza wstążką asfaltu jest już tylko pusta przestrzeń. Pojawiają się tablice ostrzegawcze, zagrożenie osuwiskowe i groźba przegrzania silnika. Przez następne 20 kilometrów nie włączaj klimatyzacji. Linda jednak pozostaje niewzruszona. Prawie 20 lat temu przez pewien czas prowadziła tiry i dziś żadna trasa jej nie straszna. Jadę kamperem kawałek przed nią. Od 1,5 roku widuję się z Lindą w ramach mojej pracy dziennikarskiej. Pomiędzy wizytami rozmawiamy przez telefon, Tak często, że ilekroć dzwonię, jeszcze zanim odbierze, w uszach dźwięczy mi jej znajome powitanie. Melodyjne halo, wymawiane tonem, jakim odzywamy się do dziecka, bawiąc się z nim w akuku. Poznałyśmy się, kiedy przygotowywałam artykuł o coraz liczniejszej subkulturze amerykańskich nomadów, ludzi będących w ciągłej podróży. Gdy po raz pierwszy natknęłam się na ten temat, nie miałam jeszcze pojęcia, że wyjdzie z tego większy projekt. 3 lata pracy reporterskiej i setki wywiadów. Wielu spośród tych wędrowców, podobnie jak Linda, ucieka przed paradoksem ekonomicznym, polegającym na wzroście cen przy wciąż tak samo niskich płacach, na zderzeniu niepowstrzymanej siły z nienaruszalną przeszkodą. Ludzie mają wrażenie, że tkwią w jakimś imadle, poświęcając cały swój czas na wyczerpującą, żmudną pracę, która z trudem pozwala im pokryć koszt czynszu lub kredytu, bez jakichkolwiek widoków na lepszą przyszłość ani szans na emeryturę. To poczucie wyrasta z surowej rzeczywistości. Wysokość zarobków i koszty mieszkaniowe rozeszły się tak dalece, że dla coraz większej grupy Amerykanów marzenie o spokojnym, w miarę dostatnim życiu jest już nie tyle trudne do zrealizowania, ile całkowicie nieosiągalne. W chwili, gdy piszę te słowa, tylko w kilkunastu hrabstwach i jednym obszarze metropolitalnym, pełnoetatowy pracownik otrzymujący minimalną pensję może sobie pozwolić na wynajem mieszkania z jedną sypialnią. Trzeba zarabiać co najmniej $16.35 na godzinę, czyli ponad dwukrotność najniższej stawki krajowej, żeby móc wydawać na mieszkanie mniej niż 30% wypłaty. Konsekwencje bywają tragiczne, zwłaszcza dla co szóstego gospodarstwa domowego, w którym koszty te pożerają przeszło połowę zarobków. Dla wielu uboższych rodzin oznacza to brak pieniędzy na jedzenie, leki i inne niezbędne rzeczy. Wielu moich rozmówców zbyt długo brało udział w tej nierównej grze, aż w końcu znaleźli sposób, aby oszukać system. Zrezygnowali z idei tradycyjnych czterech ścian, wyrywając się z pęd czynszów i kredytów. Zamieszkali w busach, kamperach i przyczepach i podróżują z miejsca na miejsce, zawsze tam, gdzie jest dobra pogoda, chwytając się dorywczych prac, żeby zarobić na paliwo. Linda także należy do tego plemienia. Od pewnego czasu towarzyszę jej w wędrówce po zachodnich Stanach. Gdy zaczyna się stroma droga w górę zbocza, mój zachwyt nad widokiem odległych szczytów blednie. Nagle zaczynam się bać. Wizja manewrowania topornym kamperem na wąskich serpentynach odrobinę mnie przeraża. Widok rozklekotanego jeepa ciągnącego za sobą dziuple przeraża mnie bardzo. Kiedy ruszałyśmy, Linda puściła mnie przodem. Dlaczego? Czyżby uznała, że mocowanie przyczepy może nie wytrzymać i dziupla stoczy się po zboczu? Nigdy się tego nie dowiedziałam. Tuż po wjeździe do San Bernardino National Forest za dziuplą wyrasta lśniąca cysterna z olejem. Kierowca wygląda na zniecierpliwionego i podjeżdża trochę zbyt blisko, akurat w chwili, kiedy seria ostrych zakrętów sprawia, że Linda znika mi z oczu. Usilnie wypatruję jej w lusterku wstecznym. Wreszcie wyjeżdżam na prostą, ale jeep się nie pojawia. Cysterna mija mnie i dalej pnie się w górę zbocza, tymczasem Lindy wciąż nie widać. Zjeżdżam na pobocze, wybieram jej numer i czekam na znajome halo. Rozbrzmiewa sygnał, a po chwili włącza się poczta głosowa. Gaszę silnik, wyskakuję i zaczynam drobić nerwowo tam i z powrotem obok drzwi kierowcy. Próbuję zadzwonić jeszcze raz. Bez skutku. Kilka innych samochodów zdążyło już wyjechać zza zakrętu i minąć moje pobocze. Staram się powstrzymać zawroty głowy, czując, jak z każdą minutą strumień adrenaliny przeradza się w falę paniki. Dziupla zniknęła. Lindę od miesięcy korciło, żeby ruszyć w drogę i zacząć pracę na kempingu. Ugrzęzła w Mission Viejo, miasteczku 80 kilometrów na południowy wschód od Los Angeles, w wynajętym domu z córką Odrą, zięciem Colinem i trójką ich nastoletnich dzieci. Mieli za mało pokoi, więc wnuk Lindy, Julian, spał w otwartym kąciku jadalnym obok kuchni. I tak było im wygodniej niż w poprzednim mieszkaniu, gdzie mała garderoba służyła także za pokój jednej z dziewczynek. Lindzie przypadło ostatnie wolne miejsce. Kanapa obok frontowych drzwi. To była samotna wyspa. Mimo że Linda uwielbiała swoją rodzinę, czuła się tam jak wyrzucona na mieliznę. zwłaszcza odkąd Jeep utknął w warsztacie. Ilekroć pozostali wychodzili gdzieś bez niej, musieli minąć jej kanapę. Zaczęło się robić niezręcznie. Może mają wyrzuty sumienia, że spędzają czas beze mnie, martwiła się Linda. Poza tym tęskniła za niezależnością. Wolę być królową w swoim domu niż żyć pod czyimiś rządami, nawet własnej córki, powiedziała mi. Do tego dochodziły kłopoty zdrowotne członków rodziny, które mocno dawały im w kość. Emocjonalnie i finansowo przez co Lindzie było jeszcze trudniej korzystać ze wsparcia bliskich. Przez jakieś tajemnicze zaburzenia układu nerwowego jej wnuczka Gabi od ponad 3 lat to była osłabiona, to leżała w łóżku. Dopiero po dłuższym czasie zdiagnozowano u niej chorobę autoimmunologiczną pod nazwą zespół Sjögrena. Julian zmagał się z cukrzycą typu pierwszego. Odra cierpiała na artretyzm. Jakby tego było mało, nawracające migreny i zawroty głowy zmusiły Colina, głównego żywiciela rodziny, do rezygnacji z posady w biurze. W pewnym momencie Linda rozważała zgłoszenie się do magazynu Amazona przez program Camper Force, w ramach którego koncern zatrudnia wędrownych pracowników. Tyle, że rok wcześniej nabawiła się tam urazu od używania ręcznego czytnika kodów kreskowych. Został jej po tym widoczny ślad. Guzek wielkości winogrona na prawym nadgarstku. Jeszcze gorsze było to, co niewidoczne. Ból, który promieniował od kciuka przez nadgarstek, łokieć i bark aż do szyi. Wystarczyło, że sięgnęła po kubek z kawą albo garnek, żeby ramię przeszyła piekąca iskra. Linda była pewna, że cierpi na ostre zapalenie ścięgien, ale ta świadomość nie pomagała jej pozbyć się schorzenia. A póki go nie wyleczy, nie będzie mogła wrócić do pracy w magazynie. Spłukana i uwięziona na kanapowej wysepce, starała się skoncentrować na swojej przyszłości. Właścicielki i jedynej lokatorki dziupli. Przed zatrzymaniem się urodziny jeździła od zlecenia do zlecenia 8,5-metrowym kamperem marki El Dorado z 1994 roku, który żarł paliwo jak szalony i powoli zaczynał się rozpadać. W związku z tym przenosiny do małej przyczepki wydawały się dobrym rozwiązaniem, nawet jeśli dziupla wymagała remontu. Poprzedni właściciele trzymali ją na słonym powietrzu oregońskiego wybrzeża i niektóre metalowe części zardzewiały. Przez kadłub z włókna szklanego ciągnęły się pomarańczowe smugi. Linda zaczęła poświęcać wolny czas na drobne naprawy w swoim nowym, mobilnym domu. Pierwsze zadanie polegało na sporządzeniu środka do usuwania plam rdzy. Tajnym składnikiem były zblendowane skorupki jajek. Następnie urządziła sobie przytulne legowisko. Pod tylną ścianą przyczepy był mały kącik jadalny z 2 ławkami i stolikiem. Linda wymontowała stolik i wycięła z kartonu szablon, pasujący do zewnętrznych krawędzi ławek. Ze śmietnika sąsiadów wyłowiła duży i miękki materac, na oko całkiem nowy. Rozcięła go i wyciągnęła sprężyny niczym rybak, filetujący pokaźną zdobycz. Wyjęła piankowe wypełnienie, obrysowała je pisakiem według szablonu i przycięła nożykiem do dywanów. Dopasowała pokrowiec, po czym całość zszyła, wypełniła pianką i elegancko wykończyła. Powstał idealny materacyk o wymiarach 180 na 90 cm. Uznałam, że na węższym nie będzie mi wygodnie z tą tu koleżanką, wyjaśniła wskazując na Coco, suczkę rasy Cavalier King Charles Spaniel. Wymierzyłam 90 centymetrów, żebyśmy się obie zmieściły. Dzień przed tym, jak Linda wyruszyła do Hannah Flat, zapytałam ją, czy się cieszy. Spojrzała na mnie, jakby to była najoczywistsza rzecz na świecie. No jasne, odparła. Wcześniej byłam bez samochodu, bez pieniędzy, tkwiłam na kanapie. Zamierzała przeżyć do pierwszej wypłaty dzięki emeryturze z Federalnego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Social Security, wynoszącej $524 miesięcznie. Za kilka tygodni kończyła 65 lat, co oznaczało, że ta już i tak skromna kwota zmaleje po odjęciu składek na ubezpieczenie zdrowotne Medicare do $424. Chciała poczuć, że świat znów staje przed nią otworem, po tym, jak skurczył się do rozmiarów kanapy. Zbyt długo brakowało jej wolności, nadziei na przyszłość i pędu ku nowej przygodzie. Przyszedł czas, żeby ruszyć w drogę. Ranek 6 maja był ciepły i pochmurny. Linda uściskała bliskich. Zadzwonię, jak dojadę, obiecała. Wsadziła Koko do jeepa i ruszyła do warsztatu, gdzie dopompowała opony. Były popękane, łysiejące i każda z innej parafii. Zapasowej nie miała. Później zatrzymała się na stacji Shella. Napełniła bak i weszła do środka zapłacić i kupić kilka paczek czerwonych Marlboro setek. Młody ekspedient potakiwał, kiedy opowiadała mu, że jako nastolatka za litr benzyny płaciła 6 centów, czyli nic w porównaniu z obecną ceną wynoszącą około dolara. Za dolara to można było jeździć cały dzień, dodała, kręcąc głową z uśmiechem. Nic nie było w stanie zepsuć jej humoru, nawet to, że kiedy wróciłyśmy na parking, jeep był zamknięty, a kluczyki leżały w środku. Koko merdała ogonem, stojąc na tylnych łapach, oparta o drzwi po stronie kierowcy. Pewnie nastąpiła na blokadę, domyśliła się Linda. Na szczęście szyba nie była do końca zasunięta. Wcisnęłam rękę w szparę i odblokowałam zamek znalezioną w kamperze długą zapalarką do grilla. Dziupla czekała w przechowalni na obrzeżach miasta Perris, po drugiej stronie gór Santa Ana, jednego z pasm oddzielających wybrzeże Kalifornii od jej surowszej, pustynnej części. Aby się tam dostać, musiałyśmy pojechać Ortega Highway. To jedna z najniebezpieczniejszych tras w całym stanie, na której, jak pisał dziennikarz Los Angeles Timesa, czołowo zderzają się ze sobą trzy problemy. Rozrastające się miasta, złe nawyki kierowców i przestarzałe metody budowania dróg. Kręta jezdnia często jest zapchana autami kursującymi między Orange County a Inland Empire. Jednak w południe ruch na szczęście był niewielki. Linda dość szybko przejechała na drugą stronę i zaczęła mijać postoje przyczep, uczepione zachodniego brzegu jeziora Elsinore, niczym kolonie pąkli. 3 lata temu mieszkała tu, na Shore Acres, popękanym pasie asfaltu między szosą a nabrzeżem, gdzie parkowanie przyczepy kosztowało $600 miesięcznie. W Targecie Linda zaopatrzyła się w zapasy, które miały jej wystarczyć na tydzień. Do kolejnego czeku z Social Security. Kupiła duże pudło płatków owsianych, 1,5 tuzina jajek, mieloną wołowinę, mortadele, bułki do hamburgerów, serowe krakersy w kształcie rybek, ciasteczka z masłem orzechowym, pomidory, musztardę i 2 litry mleka. Choć pracę zaczynała dopiero za kilka dni, zadzwoniła z parkingu do przyszłego szefa. Chciała pokazać, że jest odpowiedzialna i traktuje sprawę poważnie. Poinformowała go, że jest już w drodze i powinna dotrzeć do Hanna Flat przed zmrokiem. Dziupla czekała po północnej stronie drogi stanowej numer 74 na parkingu ogrodzonym siatką z drutem kolczastym i wyblakłymi od słońca amerykańskimi flagami. Lindę powitał mechanik Rudy, chudzielec z siwą bródką. Dowcipkowali sobie, kiedy Linda szykowała przyczepę do drogi, starając się pamiętać o wszystkim, co ma do zrobienia.
Ja to mam umysł jak twierdza. Nic nie wchodzi do środka i nic się nie wydostaje, żartował Rudy.
Wciąż gawędzili, kiedy Linda zbyt energicznie wyszła z przyczepy. Pojazd zachybotał się na pojedynczej osi, przechylił do tyłu i z hukiem uderzył o ziemię.
Było nie jeść rano tej drożdżówki, co nie? Zaśmiał się mechanik.
Linda złapała równowagę. Ale się zlękłam, zawołała. Na szczęście nie połamała się ani ona, ani nic w dziupli. Poprawiła mocowanie 9-kilogramowych butli z gazem do zasilania lodówki, kuchenki i małego piecyka. Na koniec z pomocą Rudiego przymocowała dziuplę do jeepa. Uruchomiła silnik i niepewnie ruszyła przed siebie. Machając mechanikowi na pożegnanie, minęła bramę. Tak jak zapewniała ulotka reklamowa, przyczepa śmigała jak kocie. Linda wciąż nie wyłaniała się zza pierwszej serii zakrętów w górach San Bernardino, tymczasem w mojej głowie przewijały się czarne scenariusze. Może zgasł jej silnik. Może złapała kapcia, albo co gorsza, wybuchła jej opona. Fatalna sprawa dla kogoś, kto jeździ bez koła zapasowego. Miałam coraz mroczniejsze myśli. A jeśli dziupla odczepiła się i potoczyła w dół? Albo jeep nie wyrobił się na zakręcie i runął do kanionu niczym w remake'u kulminacyjnej sceny Thelmy i Louise? Właśnie uruchamiałam silnik, żeby zawrócić, kiedy zadzwonił telefon. Zaraz będę, odezwał się głos Lindy. Na jej widok poczułam ulgę. Niestety krótkotrwałą. Linda zatrzymała się na poboczu i pokazała mi coś dziwnego. Uchwyty z przodu przyczepy były puste. Obie butle z gazem wypadły z zacisków.
Jedna ciągnęła się za dziuplą na gumowym wężu, podskakując na asfalcie, przez co w powłoce z włókna szklanego powstała 10-centymetrowa szczerba. Druga odczepiła się i poturlała po szosie niczym łatwopalny biegacz pustynny. Kierowca cysterny skręcił gwałtownie, żeby ominąć przeszkodę, po czym przyspieszył. Na szczęście Linda w porę dostrzegła kawałek pobocza. Uciekająca butla zatrzymała się po przeciwnej stronie drogi. Linda oceniła sytuację. Przycupnięta na zewnętrznej krawędzi ślepego zakrętu była niewidoczna dla nadjeżdżających samochodów i oparła się chęci przebiegnięcia przez jezdnię, żeby odzyskać zgubę. Butla kosztuje $20, a ja jestem bezcenna, pomyślała. Odkręciła wąż od tej, która została i załadowała ją do przyczepy. Nieszczęście zostało zażegnane i Linda ruszyła dalej pod górę. Przejechała przez Arrow Bear Lake i Running Springs, gdzie zimą strome stoki przyciągają narciarzy i snowboardzistów. Teraz zaś rowerzystów górskich i piechurów. Minęła stuletnią tamę na jeziorze Big Bear, sztucznym zbiorniku zasilanym wodą stopniającego śniegu i jechała dalej, wzdłuż północnego brzegu przez rezerwat Bielika. Wkrótce znalazła się nad Zatoką Grout, w maleńkim miasteczku Fonskin, nazwanym tak na początku XX wieku przez budowniczych, którzy uznali, że miejsce o nazwie Grout, czyli cement, nie przyciągnie turystów. W tamtejszym sklepie wielobranżowym sprzedawano wszystko, co może być potrzebne amatorowi wypraw na łono natury. Sprzęt wędkarski, schładzacze do puszek, tobogany, łańcuchy na koła, śpiwory, parasole przeciwsłoneczne oraz pamiątkowe alkohole w butelkach w kształcie strzelb, tequila na lufki, żartował sprzedawca. W pobliskim parku figury z włókna szklanego przedstawiały mężczyzn w charakterystycznych strojach. Między innymi bejsbolisty, wodza indiańskiego, kowboja, strażaka, pilota myśliwców, pirata i policjanta drogówki. Postacie wyglądały, jakby zaraz miały zaśpiewać YMCA. Spójrz na nich. Czemu tu w ogóle nie ma kobiet? Zawołała Linda podczas jednej z późniejszych wizyt w Fonskin. Po chwili zauważyła inną rzeźbę, parę wołów zaprzęgniętych do krytego wozu. Stwierdziła, że to pewnie samice, ponieważ nie miały widocznych genitaliów i jako jedyne wykonywały jakąś pracę. Od tamtego czasu, ilekroć mijała park, krzyczała do nich: hej, dziewczyny! Na Rim of the World Drive Linda minęła prywatną posiadłość z niepasującym do otoczenia zadbanym trawnikiem, ledwie widocznym zza ciężkiej bramy i znaków zakazu wstępu. Zwolniła i skręciła w Coxie Track Trail. Asfalt ustąpił lekko pofałdowanej, nieutwardzonej drodze. Po obu stronach z pomiędzy kamieni wyrastały żółte wiechcie pszonaków i krzaczki mącznicy, pokryte różowymi kwiatami o kieliszkowatym kształcie. Widać było też skutki pożaru Butler 2 z 2007 roku. Zwęglone pnie drzew sterczały z zarośli niczym wielkie kolce jeżozwierza. Płomienie pochłonęły prawie 5600 hektarów lasu, włącznie z Hanna Flat, który zamknięto na 2 lata z powodu remontu. Bliżej kempingu Linda znów zwolniła, starannie omijając koleiny w twardej ziemi. Dziupla z łoskotem podskakiwała na wybojach. Biały jeep wjechał na kemping o 6 po południu. Wciąż jeszcze było jasno. Hanna Flat leżał 2100 metrów nad poziomem morza, czyli mniej więcej 2000 metrów wyżej niż Mission Viejo, z którego wyruszyła tego ranka. Powietrze było tu rzadsze i bardziej rzeźkie. Linda dostrzegła tablicę z ogłoszeniami i wysiadła z jeepa. Komunikaty upominały gości, żeby uważali na węże, dogaszali ogniska do ostatniej iskry i nie znosili na kemping drewna z pasażerami na gapę, owadami takimi jak opiętek złotoplamkowy lub agresywnymi mikroorganizmami powodującymi raka sosny czy nagłe obumieranie dębów. Duża mapa wskazywała drogę wijącą się przez 88 ponumerowanych parceli, gdzie rozbicie obozowiska kosztowało $26 za noc. Druga ścieżka bez numerów znajdowała się tak blisko wjazdu, że Linda widziała ją z punktu, w którym stała. Było tam kilka udogodnień: brukowany parking, podłączenia do wody i prądu, a także plac piknikowy z paleniskiem pośrodku. Z przodu, nieopodal próchniejącego pniaka skolonizowanego przez mrówki ogniste, widniała tablica z napisem Personel Campingu. Miejsce to miało stać się domem Lindy na najbliższe 4 miesiące. Oprócz perspektywy rozpoczęcia pracy było jeszcze coś, co sprawiało, że Linda odliczała dni. Spotkanie z przyjaciółką. 60-letnia Sylvian Delmars nigdy wcześniej nie pracowała na kempingu, ale cieszyła się, że będzie miała okazję spróbować. Z Lindą May mogę stawić czoła całej armii, oznajmiła kilka miesięcy wcześniej. Sylvian mieszkała w Fordzie E350 i Econoline Super Club Wagon, rocznik 1990, którym przewożono kiedyś seniorów, a potem transportowano więźniów do pracy. Gdy kupiła go na portalu Craigslist, miał uszkodzoną uszczelkę pod głowicą i zepsute hamulce, popękane przewody hydrauliczne i zużyte opony, a z rozrusznika dochodziło złowieszcze zgrzytanie. Czasem promienie słońca padające ukośnie na drzwi po stronie pasażera wydobywały zamalowany dawno temu napis Stowarzyszenie Seniorów w Holbrook. Dwie koleżanki podrzuciły jej pomysły na imię. Królowa Maria i Esmeralda. Sylvian nie potrafiła się zdecydować, więc ostatecznie nazwała pojazd Królowa Maria Esmeralda. Wewnątrz rozwiesiła bajecznie kolorowe apaszki i lampki choinkowe, ułożyła haftowane poduszki i postawiła ołtarzyk ze świecą ozdobioną wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe i figurką egipskiej bogini Sekhmet z głową lwicy. Przed wyjazdem Sylvian spotkała cała seria niepowodzeń. Ukradziono jej samochód, złamała nadgarstek, nie miała ubezpieczenia zdrowotnego, a do tego nie mogła sprzedać domu w Nowym Meksyku. Kiedy pierwszy raz śpisz w samochodzie w środku miasta, czujesz się jak straszna nieudacznica albo jak bezdomna, powiedziała. Ale to jest właśnie wspaniałe w ludziach, że do wszystkiego umieją się przystosować. Sylvian poznała Lindę 1,5 roku temu. Na nocnej zmianie w magazynie Amazona, tam gdzie Linda uszkodziła sobie nadgarstek. Sylvian, która wcześniej pracowała w prywatnej przychodni, cateringu, a także jako kelnerka, sprzedawczyni i akupunkturzystka, była tarocistką i z czasem uznała ciąg zdarzeń, który spowodował jej przeprowadzkę do Busa, za rezultat wpływu bogini, która skierowała ją na wędrowniczą ścieżkę. Na swoim blogu Sylvian przedstawiała się tak. Prawie emerytka z pokolenia baby boomers. Porzuciła dawną górniczą chatę, a wraz z nią 3 niepełne etaty i przywiązanie do iluzji bezpieczeństwa, jaką strzępy amerykańskiego snu dawały jej umęczonej duszy. Cel? Ruszyć w nieznane, ku pełnemu przygód, nomadycznemu przeznaczeniu tarocistki, szamanki, astrolożki i rzeczniczki kosmicznej zmiany. Sylvian napisała piosenkę, którą nazwała Hymnem Nomadów. Pierwszy raz zaśpiewała mi ją, kiedy siedziałyśmy w zaparkowanej przed Burger Kingiem Królowej Marii Esmeraldzie, obierając z panierki nuggetsy z kurczaka i karmiąc nimi zielono-oką kotkę Lejle, która inaczej by ich nie tknęła. Ułożona na melodię przeboju country King of the Road, piosenka była kilkukrotnie poprawiana, odkąd Sylvian zaczęła ją pisać, podróżując samotnie drogą międzystanową numer 95 przez Arizonę. A ostatnia wersja brzmi tak. Stary obity grat, z puszki konserw oglądam świat. Bez mężczyzn reguł czynszu spłat, wolna jak ptak. Latem mam chłodny las, zimą pustyni brzask. Przed sobą marzeń głos, królowa szos. Znajomi śmieją się, ale ich szare życie nudzi mnie. Choć czasem śpiewam bluesa, za nic nie oddam mojego busa. Święta jest ziemia wokół nas, rozejrzyj się i sprawdź. Kiedyś znajdę nowy dom, królowa szos. W zachodnich Stanach znam już każdy kąt, błękitne niebo i powietrza prąd. Każdą mieścinę tutaj znam i co z tego, że żółwie tempo ma, moja żarłoczna, wierna Buda. Strach przychodzi czasem, ale nigdy nuda. Bo wreszcie uwolniłam się, wybrałam być, oni wybrali mieć. Moja kotka Lejla, kiedy jest mi źle, przy zmysłach trzyma mnie. Może to nie lwica, ale nie głaszcz jej pod włos. Królowe szos. Kiedy Linda dojechała do Hanna Flat, Sylvian była wciąż 2 godziny drogi na południe, w Escondido, Parkowała przed apartamentowcem, w którym mieszkał jej znajomy, dzięki czemu miała dostęp do pralni i wanny z gorącą wodą. W slangu nomadów nazywa się to surfowaniem po podjazdach. Na koncie zostało jej $40 i czekała, aż przyjdzie do niej pocztą karta kredytowa, której nie miała od 10 lat. Pierwsze dni Lindy na kempingu przebiegały spokojnie. W okolicy widywano kojoty. Pojawiły się też plotki o pumie. Spadło kilka centymetrów śniegu. Linda włączyła więc sobie w dziupli grzejnik. Kupiła nową butlę z gazem. Do drzwi lodówki przyczepiła magnes z napisem „Żyj tak, jakby patrzyła na ciebie ciotka Bee”. Opatrzonym fotografią gosposi z The Andy Griffith Show, a obok przykleiła odę do życia nomady zatytułowaną A Full Set of Stuff. Mam tyle, ile trzeba. Autorstwa Randy'ego Winninga, znanego jako Mobile Codger. Wiersz zaczynał się słowami: moje życie stało się wieczną podróżą. Mam tyle, ile trzeba. Nie za mało, nie za dużo. Poza tym czytała. Znajoma nomadka poleciła jej Woodswoman. Living Alone in the Adirondack Wilderness. Kobieta z lasu. Samotne życie w głuszy Adirondack. A Linda pochłonęła rzecz na jednym wdechu, zachwycona niezależnością i ascetyzmem autorki, ekolożki Anne Labastille, która zainspirowana Waldenem Thoreau wybudowała sobie chatkę z Bali za $600. W poradniku realizacja genialnych pomysłów, jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu, Linda szukała wskazówek, jak zbudować sobie udaną przyszłość. Poza tym obejmowała Coco, która wtulała się w swoją panią na wspólnym materacu i od czasu do czasu podrywała łebek, żeby z zapałem wylizać jej twarz. Całuski, całuski, przemawiała Linda do psa. Bo sobie język zetrzesz, trzeba go będzie reperować, a kto za to zapłaci? Przed przyjazdem Sylwien w niedzielę wybrała się do najbliższych pryszniców w chłodnych boksach z pustaków na kempingu Serrano, 8 kilometrów dalej, nad brzegiem jeziora Big Bear. W ramach oszczędności woda leciała tylko przez kilka chwil, więc żeby się wykąpać, trzeba było ciągle wciskać chromowany guzik. Wróciwszy na parking, Linda rozczesała w słońcu swoje długie włosy i zarzuciła nimi jak w reklamie szamponu. Błyszczą już? Spytała. Sylwien zjawiła się po południu, ubrana w musztardowo-żółtą koszulkę z Fridą Kahlo, powiewną patchworkową spódnicę, różowe leginsy i zamszowe mokasyny. Uściskała Lindę, po czym zajrzała do dziupli. Na zdjęciach wyglądała na większą, orzekła. Wysoka i smukła Sylwien nosiła grzywkę, a resztę siewiejących brązowych włosów niedbale spięła klamrą. Żeby wejść do przyczepy, musiała się schylić. Linda opowiedziała jej, jak bardzo lubi mieszkać w dziupli. Jedyne wygody, za którymi tęskniła, po wyprowadzce z kampera, to prysznic i toaleta. Tę ostatnią zastąpiła wiadrem i na razie nie narzekała. Dwudniowe szkolenie personelu kempingu zaczęło się w poniedziałek o 8:30 w Big Bear Discovery Center, ośrodku edukacyjnym prowadzonym przez Służbę Leśną Stanów Zjednoczonych. W nagrodę za udział przełożeni z California Land Management rzucili każdemu z kursantów po ciasteczku w folii. Ludzie cieszyli się głównie na darmowy lunch. Pierwszego dnia podano hot dogi, drugiego kurczaka z El Pollo Loco. Oprócz posiłku każdy dostał bordową teczkę z 350-stronicowym regulaminem, po czym prowadzący wygłosili szczegółową pogadankę o obowiązkach pracowników kempingu. Zachęcano ich do przeczesywania terenu w poszukiwaniu mikrośmieci. Kawałków celofanowych owijek, skrawków folii, niedopałków i innej drobnicy oraz do usuwania z parceli przedmiotów grożących potknięciem się, takich jak szyszki wielkości grejpfruta, które spadały z górujących nad lasem sosen Jeffreya. Przytaczano też opowieści ku przestrodze. Raz jakiś pechowiec zapomniał sprawdzić, czy w palenisku, z którego wygarniał popiół, nic już się nie żarzy i niechcący podpalił meleks. Nie bierzcie z niego przykładu, pouczono kursantów. Innym razem jedna z pracownic złamała żebro, kiedy wspinała się na śmietnik, żeby naprawić zerwany łańcuch chroniący przed niedźwiedziami. To byłam ja, zawołała Linda ku irytacji przełożonych, którzy opowiedzieli tę historię bez świadomości, że ofiara jest w sali. Wypadek zdarzył się zeszłego lata, kiedy Linda pracowała w Mammoth Lakes. Przez jakiś czas wszystko sprawiało jej ból. Oddychanie, zamiatanie, jazda meleksem po wybojach, schylanie się, a nawet śmiech, gdy żartowała z letnikami. Znajomi i rodzina zmusili ją do wizyty u lekarza. Ten potwierdził złamanie żebra i nalegał, by w trakcie zrastania nie dźwigała niczego, co waży więcej niż 4,5 kilo. O 8 rano we środę Linda i Sylwien ruszyły do pracy w identycznych uniformach, brązowych spodniach i wiatrówkach khaki z maleńkim górskim szczytem wyhaftowanym na lewej piersi. W tych kolorach przypominały odrobinę pracownice służby leśnej. Trik przydawał się podobno w kontaktach z krnąbrnymi letnikami. Sylwien wstała kilka godzin wcześniej, żeby wykonać swój poranny obrządek. Wypić oczyszczające ziółka, pomedytować i zjeść śniadanie, które jak cała reszta jej posiłków nie zawierało cukru, mięsa, nabiału ani białej mąki. Miała nadzieję, że ten uzdrawiający rytuał pomoże jej wyleczyć podstawno-komórkowego raka skóry pod prawym okiem. W Meleksie czekało mnóstwo sprzętu. Dwie pary grabi, dwie miotły, łopata, blaszany kubeł na popiół oraz środki czystości w plastikowych wiadrach. Do tego ulotki reklamujące kosztowne wycieczki w głusze. Spadochronem ciągniętym przez łódkę, helikopterem, segwayem, tyrolką, terenówką i Miss Liberty, statkiem z kołem łopatkowym. Sylwien, która niedawno nauczyła się prowadzić Meleks, cieszyła się, że usiądzie za kierownicą. Linda zajęła miejsce obok. Poranek był zimny, ale jasny. Słońce sączyło się przez gałęzie sosen. W koronach krakały kruki, a sikory górskie ćwierkały trzynutową melodię podobną do trzech ślepych myszek. Pod drzewami czerwone sarcodes sanguinea, roślinki podobne do szparagów, kwitnące późną wiosną i czerpiące pokarm z korzeni iglaków przez mikoryzę, zaczynały przebijać się spod warstwy opadłych igieł. Wśród drobnych kamyków przemykały jaszczurki. Na widok zbliżającego się Meleksa świstaki nurkowały do nor. Po trikach, które stosowała Linda, dawało się poznać, że praca na kempingu to dla niej nie pierwszyzna. Dezynfekując toalety, owijała papier toaletowy ręcznikiem papierowym, żeby nie rozpylać na niego chemii. Głośno zastanawiała się nad zakupem oleju do smażenia w sprayu albo WD-40, tyle że olej był tańszy, bo kiedy się nim spryskało muszle, nieczystości mniej przywierały. Przy opróżnianiu kosza na śmieci zademonstrowała szybki sposób na założenie nowego worka, tak żeby nie ześlizgiwał się z krawędzi. Śmieci wokół stołów piknikowych grabiła okrężnymi ruchami. Dzięki temu nie widać, w którym miejscu skończyłaś, wyjaśniła. Ziemia wygląda bardziej naturalnie. Na jednej z parceli, strasznie niechlujnej, na zewnątrz leżał rozwłóczony śpiwór. Obok rolka papieru toaletowego, a dookoła walały się opakowania po zupkach chińskich. Turyści zostawili rozpalony ogień. Linda i Sylwien na zmianę polewały palenisko wodą, kaszląc w chmurach dymu i pary, które buchały z syczących węgli. Zamieszały gęsty, gorący popiół łopatą, żeby mieć pewność, że zdusiły ogień co do iskry. Po kilku godzinach grupa obozowiczów, 20-paroletnich chłopaków, wróciła z wycieczki. Byli zmarznięci. Mimo że prognozowano śnieg, jeden z nich wyszedł na szlak w koszulce z krótkim rękawem i zapomniał spakować kurtkę. Inny zaś ruszył w góry w jedynym obuwiu, jakie ze sobą przywiózł, czyli w domowych kapciach. Kiedy Linda wkroczyła na parcelę, bezskutecznie usiłowali rozpalić ogień na nowo. Kiedy wychodzicie, powinniście móc włożyć rękę do paleniska, pouczyła ich cierpliwie. Całe szczęście, że to my je znalazłyśmy, a nie strażnicy leśni. Od strażników mężczyźni dostaliby mandat. Wyrazili gorliwą skruchę. Przepraszamy, bardzo przepraszamy, powtarzali. Dwa razy w tygodniu Linda i Sylwien były odpowiedzialne za cały Hannah Flat. Przez pozostałe 3 dni dzieliły się obowiązkami z inną pracownicą, która dobrze znała teren, lubiła opowiadać, jak rok wcześniej po kempingu biegał ekshibicjonista, owinięty tylko w amerykańską flagę i obnażał się, póki go nie zabrała policja. Większość czasu upływała im na sprzątaniu 18 toalet i 88 parceli.
Oprócz prac porządkowych i pilnowania terenu meldowały gości, pobierały opłaty, rozwieszały tabliczki rezerwacyjne, udzielały wskazówek wycieczkowiczom, rozsądzały kłótnie, wygarniały popiół z palenisk i zajmowały się papierkową robotą. Goście przychodzili do nich kupować wiązki drewna po $8, zamknięte za kratą na parceli personelu. Często odchodzili z pustymi rękami, by za radą Lindy i Sylwien samodzielnie nazbierać gałęzi w lesie według zasady 3 O. Miały być obumarłe, odłamane od drzewa i opadnięte. Czasami Linda wracała z obchodu tak zmachana, że musiała uciąć sobie drzemkę. Niełatwo mieszkać pod szyldem personel kempingu. Człowiek przez całą dobę jest zakładnikiem cudzych potrzeb. Kiedy więc zaczynał się czas po pracy? Jeśli pracownik kempingu był na miejscu i było coś do zrobienia, to oczekiwano, że zostanie to zrobione. Pewnego razu o 11:30 w nocy do Hanna Flat zjechały 2 samochody turystów, którzy natychmiast pomaszerowali obudzić Sylwien, żeby ich zameldowała. Personel miał także pilnować ciszy nocnej i reagować na skargi dotyczące hałasów. Linda starała się zachowywać przyjaźnie i uprzedzać kłopoty. Kiedy na kempingu zjawiali się goście, wyglądający na imprezowiczów, mówiła: chcemy, żebyście się państwo dobrze bawili, prosimy tylko, żebyście po 22:00 bawili się po cichu. Zamiast żądać od gości, żeby sprzątnęli rozrzucone butelki po piwie, wyciągała do nich pomocną dłoń. Mogę wam przynieść trochę dużych worków na śmieci.